Na zewnątrz samochodów mają Państwo jakieś 27-28 stopni. To wszystko dzięki chłodnemu deszczowi, który przelotnie pada. Te temperatury i te próby ochłodzenia sytuacji politycznej wcale w ogóle się nie mają do tego, co się dzieje w pogodzie. W związku z tym dzisiaj, proszę Państwa, o polityce będziemy mówić w grach politycznych tak wyjątkowo w połowie wakacji. Mariusz Rytel, dzień dobry. To są gry polityczne, a w studiu Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, Państwa. Panie pośle. Czekamy na posła Roberta Tyszkiewicza z Platformy Obywatelskiej, który do nas dojeżdża. Panie pośle, te gry polityczne w połowie miesiąca mają to do siebie, że w połowie wakacji, pod koniec miesiąca mają to do siebie, że możemy podsumować to, co działo się przez ostatnie tygodnie, ale podstawowa sprawa, czyli weto prezydenta. Tym dzisiaj każdy żyje, to zaskoczyło wszystkich od opozycji. To wiemy, no i po koalicję.
Chyba tak. Myślę, że nikt, kto obserwuje życie polityczne, nie ukrywał tutaj zdziwienia. Wynika to z kilku elementów. Po pierwsze, pan prezydent wyraźnie deklarował w kampanii wyborczej, potem też wielokrotnie o tym mówił, że jest za głęboką reformą wymiaru sprawiedliwości, co próbowaliśmy zrobić w parlamencie. Przygotowaliśmy pakiet ustaw. Przyjęty on został zresztą przez Sejm i potem przez Senat. Ponadto w trakcie tych prac sejmowych, parlamentarnych zostały przyjęte sugestie pana prezydenta i to praktycznie w każdej z tych trzech ustaw. Pan prezydent w pewnym momencie nawet wydał takie oświadczenie, że jeżeli jego sugestie dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego nie zostaną uwzględnione, to wówczas...
Pan prezydent sugerował między innymi wybór 3/5 sędziów do Krajowej Rady Sądowniczej. Panie pośle...
Wybór sędziów przy większości 3/5 sejmowi.
Tak,
te sugestie zostały uwzględnione. Wydawałoby się więc, że tak naprawdę nie ma powodu do tego, aby pan prezydent kwestionował...
Tylko pan prezydent spojrzał, tak myślę, ponieważ pan prezydent mi się nie zwierza, ale tak myślę, że spojrzał i pomyślał sobie, a i tak niezależnie od sytuacji to minister Ziobro będzie decydował, spośród kogo ja mam wskazać tych sędziów.
Nie do końca. Tak naprawdę zostały uwzględnione propozycje prezydenta, więc nie bardzo rozumiem, gdzie tu jakieś potem sugestie, że coś jest nie tak, no bo skoro uwzględniliśmy propozycje pana prezydenta, to albo ktoś przygotował panu prezydentowi propozycje, które potem ktoś inny powiedział, że są niedobre, albo ktoś nie zweryfikował wcześniej tych propozycji, to trzeba się zastanowić. Ale wróćmy do meritum. Także to, że byli zaskoczeni wszyscy, także i nasi sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, to jest oczywiste. Ja sam odebrałem kilkadziesiąt telefonów z bardzo dużym zaskoczeniem i muszę powiedzieć z przykrością...
I co mówili ci ludzie, którzy telefonowali?
Że niestety także
prezydent jest zdrajcą?
Niektórzy nawet używali tego typu określeń. Myślę, że wielu mogło się poczuć zdradzonych. No bo wspólnie mówiliśmy, ci wszyscy, którzy pracowali w kampanii wyborczej, także na obecnego prezydenta, pana Andrzeja Dudę, że będziemy realizowali reformę sądownictwa tak, aby były to ten rodzaj władzy, który będzie działał dla dobra obywateli, a nie tylko i wyłącznie dla dobra części prawników, którzy funkcjonują na bardzo dobrym poziomie.
Dziś czy to
myślę,
oznacza
że częściowo
rozłam?
Te emocje troszeczkę opadają. Zaskoczenie też minęło i to, o czym mówił pan prezes Kaczyński. Dziś przede wszystkim czekamy na dalsze kroki pana prezydenta, bo zapowiedzią weta, bo trzeba wyraźnie to powiedzieć. Na razie pan prezydent zapowiedział, że weto złoży, natomiast formalnie to weto jeszcze do parlamentu nie dotarło. My tak naprawdę też do końca nie wiemy, dlaczego to weto zostało zastosowane, ponieważ oświadczenie pana prezydenta było dosyć enigmatyczne, tak to określmy. Czekamy na głębsze uzasadnienie.
Dziś a pan się pan dziwi, panie pośle?
Dziś pan prezydent przejął na siebie ciężar reformy sądownictwa w Polsce i czekamy w tej chwili na efekty propozycji pana prezydenta. Będziemy je oceniali. Gdy trafią do parlamentu, będziemy nad nim pracowali. Mamy nadzieję, że one będą tak, jak pan prezydent zapowiadał w trakcie kampanii wyborczej. Deklarował zresztą potem wielokrotnie, że będą to zmiany sięgające głęboko w tym wymiarze sprawiedliwości, który no, raczej często punkty widzenia Polaków był wymiarem niesprawiedliwości.
Rafał Ziemkiewicz, prawicowy publicysta, pisze tak. Zmiany powinny mieć charakter ustrojowy, a nie personalny. Te zmiany, które proponował minister Ziobro, które przyjęliście w ustawach, które zostały przyjęte przez Sejm, dotyczyły głównie spraw personalnych.
ale proszę pamiętać również o tym, że trudno zmienić strukturę czegokolwiek, jeżeli nie dokonuje się także zmian kadrowych, bo jeżeli dotąd najważniejsi sędziowie w Polsce stali na czele wymiaru, który często gwarantował niestety bezprawie, a nie prawo, no to trudno, żeby ci sami ludzie potem głęboko reformowali instytucje, na której czele stali. Słynne słowa sędziego Strzembosza, który mówił o tym na początku lat 90., że środowisko sędziowskie samo się oczyści i tam nie trzeba żadnej weryfikacji ani żadnej lustracji, niestety się nie sprawdziło.
No, ale
dziś mamy
zgoda,
efekty
pytanie,
po 20 kilku latach.
Czy politycy muszą oczyszczać to środowisko?
W większości państw Europy tak jest, że sędziowie na najwyższych stanowiskach wybierani są przez polityków, czy to parlamentarzystów, czy przez ministrów sprawiedliwości, czy przez prezydentów, różnie w różnych państwach, ale tak to jest.
Wy bardzo często podkreślacie ten niemiecki system, gdzie sędziowie są między innymi wybierani przez polityków poszczególnych landów. Tutaj, jeżeli chodzi o propozycję tych nowelizacji, no można powiedzieć, że jest podobnie, tak? Bo w skład pierwszej tej izby, na przykład Krajowej Rady Sądownictwa, wchodzą pierwszy prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, czyli jakby to gremia polityczne, no ale też jest 15 sędziów wybieranych, no tylko, że wybieranych przez Sejm. No to jest ta kość niezgody, czy władza ustawodawcza ma ingerować.
Ale w innych państwach też ci sędziowie są wybierani przez inne, jak z parlamenty czy ministrów. Nie ma tutaj więc jakiejś specjalnej różnicy formalno-prawnej. Natomiast warto jeszcze dodać do tych projektów, które zostały, czy mają zostać zawetowane, że tam był bardzo ważny element dotyczący odpowiedzialności sędziów. Dotąd ja bardzo często na dyżurach poselskich się spotykałem, że ludzie czuli się pokrzywdzeni często nawet nie niesprawiedliwym orzeczeniem sądu, tylko tym, że sędziowie, prokuratorzy stoją ponad prawem i oni nie odpowiadają za nawet najdrobniejsze czyny,
czy
nawet najdrobniejsze wykroczenia. Stąd projekty ustaw przygotowane w Sejmie wyraźnie zakładały też wzmocnienie tej odpowiedzialności dyscyplinarnej prawników.
Nie obawia się pan, my ciągle czekamy, proszę państwa, na posła Roberta Tyszkiewicza z Platformy Obywatelskiej, więc ja muszę przejąć trochę rolę opozycji. Nie obawia się pan tego, że i czy panu to nie przeszkadza tak naprawdę, panie pośle, że to powoływanie się na to, że Polacy nie są zbyt zadowoleni z pracy sędziów, to jest takie trochę sztuczne, bo jak są dwie strony, to nie tak jak w dowcipie, że winna jest i żona, i teściowa, tylko po prostu ktoś musi przegrać w tej sprawie, w związku z tym, ale przegrać w majestacie prawa.
Oczywiście,
więc antagonizowanie
zgoda.
Społeczeństwa
i po to są sądy i chyba nikt nie ma zamiaru
z karzącą ręką sprawiedliwości, to jest trochę nadużycie.
Nikt nie ma zamiaru sądów zwalniać z tej istotnej roli społecznej. Sądy powinny sprawiedliwie rozstrzygać spór między obywatelami a instytucjami, czy nawet pomiędzy instytucjami, bo takie też oczywiście się zdarzają. Ale polski wymiar sprawiedliwości od wielu lat cierpi na kilka bolączek, których nie udało się dotąd w jakiś sposób zniwelować. Pierwsza z nich to przewlekłość postępowania. Niestety polskie sądy są z tego znane w całej Europie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Polska jako państwo przegrywa przed Trybunałem Sprawiedliwości bardzo często tylko i wyłącznie dlatego, że sądy przez kilka albo kilkanaście lat nie wydały orzeczenia w jakiejś sprawie. To jest pierwszy podstawowy element, który mimo wzrostu nakładów, wzrostu liczby sędziów, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w Polsce jest dużo więcej sędziów na 10 tysięcy mieszkańców niż przeciętnie w Unii Europejskiej, a mimo to efektywność tego sądownictwa jest zdecydowanie...
No mamy 10 tysięcy sędziów, tak dużo się mówi o tym przy okazji ich spotkań.
Po drugie, mówimy również o tym, że często niestety, nie wiem czy często, trudno mi powiedzieć, mam nadzieję, ja jestem przekonany, że zdecydowana większość sędziów to są ludzie uczciwi, którzy dobrze wykonują swój zawód. Ale niestety wizerunek tej grupy społecznej, kasty, jak to jedna z pań sędzin nazwała, na zewnątrz kreują ludzie, którzy doszli do dosyć wysokich stanowisk, silnej pozycji w tej grupie społecznej i oni uważają siebie za kogoś wyjątkowego, kto jest ponad wszystkim, także ponad prawem, mam wrażenie. Oni nie chcą odpowiadać także pod względem takim formalno-prawnym, nawet takich zwykłych, codziennych rzeczach, jak złamanie kodeksu drogowego, jak kradzież w sklepie. Każdy zwykły obywatel odpowiada w tego typu sprawach.
Sędziowie mamy wrażenie, immunitet, politycy mają immunitet, posłowie.
Przepraszam bardzo, ale posłowie tego immunitetu zostali pozbawieni i odpowiadają tak, jak każdy zwykły, przeciętny obywatel.
To prawda, przynajmniej w tych sprawach.
I to prawda, warto, aby sędziowie również zaczęli przynajmniej dyscyplinarnie, w ramach sądów dyscyplinarnych, które by działały w wymiarze sprawiedliwości, aby za to odpowiadały. Bo trudno wytłumaczyć przeciętnemu obywatelowi, że Kowalski, który nie jest wysoko postawionym sędzią za kradzież tam 500-złotowej wartości rzeczy, będzie postawiony przed sądem, a sędzia z tego powodu nic nie będzie mu się działo, bo postępowanie dyscyplinarne będzie trwało wiele lat i na końcu zostanie umorzone. No, to nie jest sprawiedliwe.
Pełna zgoda, tylko...
Więc trzeba to zmienić. W końcu trzeba to zmienić i my to proponowaliśmy.
Tylko czy to są poprzez zmiany utworzenie,
poprzez,
mówi Zienkiewicz.
Poprzez
tylko
utworzenie... Właśnie. Nieprawda. My proponowaliśmy między innymi utworzenie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, która zajmowałaby się tego typu postępowaniami dyscyplinarnymi wobec wszystkich prawników. Nie tylko wyłącznie wobec sędziów, ale także prokuratorów czy radców prawnych, tam gdzie zostały naruszone jakieś normy etyczne i chcielibyśmy, aby te orzeczenia kończyły się rzeczywiście orzeczeniami skazującymi, w tym sensie, że sędzia ponosiłby jakąś karę, odpowiedzialność, nawet łącznie z wydaleniem zawodu. Gdy wiceminister Warchoł uzasadniał w Sejmie i potem w Senacie projekty ustaw, wskazywał na to, że w Polsce jest około 2,5 tysiąca postępowań dyscyplinarnych. Z tego ponad połowę nie kończy się jakimkolwiek orzeczeniem. Podawał za przykład Holandię, z którą się kontaktował przy konstruowaniu tego typu ustawy i tam jest takich postępowań kilka czy kilkadziesiąt. Nie chciałbym tu skłamać, nie chcę podać konkretnej liczby. I pytał, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedź ze strony jego kolegów z ministerstwa w Holandii była taka, że tam, gdy sędzia sprzeniewierzy się zasadom etycznym, złamie prawo, nawet przed postępowaniem dyscyplinarnym składa, jakby z urzędu przestaje pełnić funkcję sędziego. U nas takiej mentalności nie ma. U nas ci sędziowie, którzy popełniają przestępstwa w rozumieniu zwykłego, normalnego człowieka, starają się w postępowaniu dyscyplinarnym maksymalnie przewlec całe postępowanie i doprowadzić na końcu do tego, aby zostali uniewinnieni czy ułaskawieni. Korzystają często przy tym z po prostu zwykłej koleżeńskiej znajomości. To im ułatwia tak naprawdę bezkarność. I z tym
tego nie wiem, natomiast
skończyć.
To, że korzystają z kruczków prawnych, to pokazała sytuacja związana z oświadczeniami majątkowymi, kiedy ustawa również zaczynała obowiązywać od w ubiegłym roku, od 7 stycznia. Część z nich te oświadczenia złożyło przed, co skutkowało tym, że w wielu sytuacjach nie musieli ujawniać swoich majątków, tylko takie sytuacje wynikają z jakości tego prawa, panie pośle.
Nie tylko. To wynika również z nastawienia tych ludzi, bo jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie widzę powodu, aby próbował jakimiś kurczkami prawnymi zdejmować z siebie obowiązki, które na niego nakłada ustawa. To tylko ci, którzy mają coś do ukrycia, próbują to robić. Zresztą sędzia, który kruczkami prawnymi próbuje obejść prawo, czy z punktu widzenia przeciętnego Polaka to jest człowiek, który powinien pracować w wymiarze sprawiedliwości?
Na to pytanie i na jeszcze wiele innych spróbujemy odpowiedzieć sobie po przerwie. Przypominam, że wyjątkowe, takie wakacyjne wydanie, co słychać, musimy za to państwa przeprosić, wydanie Gier Politycznych w Polskim Radiu Białystok, 25 minut po godzinie 14. Wracamy do gier politycznych. Dzisiaj w studiu poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Ciągle czekamy na posła Roberta Tyszkiewicza z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, jak pan nas słyszy, to zapraszamy. Panie pośle, wracamy do sprawy związanej z reformą sądownictwa. Na ten temat wypowiadają się też gremia europejskie. Frans Timmermans jest takim najbardziej chyba aktywnym, jeżeli chodzi o zabieranie głos w sprawach praworządności w Polsce. Najbardziej aktywnym.
Zdecydowanie tak, natomiast obiektywności u tego pana nie ma zupełnie.
No ale to jest jednak ważny człowiek.
To jest także polityk, trzeba o tym pamiętać, że to jest także polityk, aktywny, bardzo aktywny, to prawda, o zupełnie innej
proweniencji ideologicznej, tak?
Ideologicznej i politycznej. On jest raczej po lewej stronie sceny politycznej. To tak jakby u nas pytać, nie wiem, kogoś z partii nowoczesnej, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości dobrze przeprowadza reformy wymiaru sprawiedliwości. Efekt byłby ten sam. Więc pytając pana Timmermansa, wiadomo, jaką będziemy mieli
tylko
odpowiedź.
Tylko, że nasza opozycja to jedno, a ważny polityk, który ma w rękach poważne narzędzia, europejski polityk, to drugie.
trzeba pamiętać, że to jest przede wszystkim urzędnik, który chce się stać politykiem, bo Komisja Europejska to w dużej mierze urzędnicy, którzy mają wykonywać polecenia państw europejskich. Taka była dotąd, jeszcze do niedawna przynajmniej, konstrukcja Unii Europejskiej. Widać wyraźnie, że Komisja Europejska próbuje się usamodzielnić i przydać sobie nieco znaczenia politycznego i przy okazji próbuje w Europie też tłamsić wszystkich, którzy inaczej myślą niż ta część elit, która ma dominującą pozycję w Unii Europejskiej w Brukseli. I rzeczywiście na przykład Polska czy Węgry, ale i także inne państwa w innych sytuacjach odbiegają od tego wzorca ideowego, które sobie urzędnicy i politycy, część przynajmniej polityków europejskich wyobraziła, odbiegają i to nic złego. Każde z państw ma zagwarantowane traktatami, także sporo odrębności dotyczących spraw wewnętrznych i chociażby wymiar sprawiedliwości jest taką sprawą, która podlega kompetencjom państw narodowych, a nie kompetencji Komisji Europejskiej. W związku z tym nie ma tak naprawdę podstaw prawnych do tego, aby Komisja Europejska w osobie pana Timmermansa czy kogokolwiek innego próbowała ingerować w sprawy wewnętrzne, w tym wypadku Polski. My co prawda prowadzimy grzecznie dialog z Komisją Europejską, ale wyraźnie...
No ale ten dialog polega na tym, że nie przyjedziemy na wezwanie, nie ma takich...
Przepraszam bardzo, jesteśmy podstaw. Przesłuchiwani. My wysyłamy pisma, w których tłumaczymy, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmujemy. Natomiast jeżeli ktoś koniecznie chce kogoś ukarać, próbować przynajmniej to zrobić, no to może oczywiście to robić. Pan Timmermans od początku tak naprawdę uważa, że rząd w Polsce jest zły i wszystko, co robi, jest niedobre i trzeba go w jakiś sposób ukarać i z uporem lepszej sprawy próbuje to robić. My natomiast próbujemy zachować europejską kulturę i w sposób dyplomatyczny próbujemy odpowiedzieć, że się myli, a jednocześnie robimy swoje. Te starania pana Timmermansa możemy tak naprawdę...
Na chwilę pan zawiesił głos, zanim pan powiedział, że próbujecie mu odpowiedzieć, że się myli. Ja nie wiem, czy próbujecie odpowiedzieć, że się myli,
ale
natomiast
rząd
próbujecie...
wysyła oficjalne odpowiedzi na każde oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie, więc przepraszam bardzo, no, o co innego jeszcze mamy robić? Mamy kłaść się, bić pokłony panu Timmermansowi? Jesteśmy suwerennym państwem, suwerennym rządem i zachowujemy się jak państwo niepodległe, a nie tak jak poprzednicy, którzy mówili, że płyną, niektórzy złośliwie mówili, z głównym ściekiem, my mówimy z głównym nurtem, czyli tak naprawdę nie prowadzili własnej suwerennej polityki, tylko słuchali tego, co im Bruksela albo inne stolice europejskie nakazywały. My chcemy walczyć przede wszystkim o interesy polskiego państwa i Polaków i wymiar sprawiedliwości jest tą dziedziną, w której suwerennie próbujemy go kształtować. Nie obawiamy się specjalnie tutaj zachowań pana Timmermansa, tym bardziej, że artykuł 7, na który się powołuje, może mieć zastosowanie tylko i wyłącznie wtedy, o ile w ogóle jest on zgodny z traktatami Unii Europejskiej. Co do tego mamy ogromne wątpliwości. Jest to nadużycie ze strony Komisji, która, jak mówiłem, próbuje zwiększyć swoją pozycję na arenie europejskiej. A po drugie...
Komisja Europejska próbuje zwiększyć swoją pozycję na arenie europejskiej? Dobrze zrozumiałem?
Oczywiście, że tak, bo traktatowo Komisja nie ma aż tak silnej pozycji, aby poszczególnym państwom narodowym nakazywać, co ma robić w poszczególnych sprawach.
No, ale może
i po drugie, artykuł 7 może mieć ewentualnie zastosowanie wtedy, jeżeli wszystkie państwa Unii Europejskiej jednomyślnie podjęłyby wspólną decyzję, że należałoby ten tryb wdrożyć, a mamy tutaj zapowiedź niektórych państw, że do tego nie dopuszczą.
No Węgry mówią, że nie.
Węgry mówią to otwarcie, być może inne państwa również. Proszę pamiętać, że zastosowanie raz takiego trybu może oznaczać, że każde z państw Unii Europejskiej mogłoby być podobnie potraktowane ze względu na kaprys jakiegoś innego urzędnika, pana Timmermansa, czy jakkolwiek by się on w przyszłości nazywał.
No ale ktoś te procedury stworzył.
Jest tylko przejściowy, proszę.
Ktoś te procedury stworzył i... A właśnie, a propos przejściowości, zaraz też porozmawiamy. Ile lat będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość?
Natomiast... O tym zdecydują Polacy.
Natomiast ktoś te procedury stworzył, te procedury mogą doprowadzić do tego, że w niektórych gremiach możemy stracić prawo głosu. Oczywiście droga do tego jest daleka i tak jak wspomniał pan poseł, niektórzy...
To są w razie, jak to mówi się potocznie, strachy na lachy.
Strachy, no w tym wypadku pasuje jak ulał. No ale gra idzie o pieniądze. Przecież dobrze wiecie, no to są gry polityczne, więc możemy mówić szczerze. Dobrze wiecie, że jeżeli Polakom będzie się żyło dobrze, jeżeli będziemy...
Ale
mieli
na razie żyje się bardzo dobrze.
Bogaci,
gospodarka jest w takim stanie, jak
to
była
być w miarę
chyba od 20 kilku lat. Stan budżetu jest bardzo dobry. W końcu państwo zaczęło uczciwie ściągać podatki, a ci, którzy nie chcieli ich płacić, to albo zaczęli je uczciwie płacić.
Do tego budżetu często wpisuje się te dotacje unijne. A jakich
zabraknie? Ale to jest naturalne. To jest, zawsze tak było. tak samo samorządy, jak i państwo wpisują te dotacje unijne jako element swojego budżetu i co prawda ma ograniczone możliwości jego wydatkowania, bo one są z góry w programach wpisane do poszczególnych zadań, czy to tak zwanych projektów miękkich, gdzie nie można inwestycji robić, czyli społecznych, ale też takich twardych, które przeznaczone są na jakąś infrastrukturę drogową czy jakąkolwiek inną, a więc one są częściowo znaczone, ale tak było zawsze od wielu, wielu lat. Co do pytania, ile Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, ja myślę, że jeżeli Polacy będą tak dobrze oceniali jak dzisiaj, to jeszcze jakiś czas porządzimy.
Te dwie kadencje, o których mówi prezes, tak?
Czas pokaże. Mam nadzieję, że co najmniej dwie kadencje. A jak będzie naprawdę, zobaczymy. I jeszcze raz mówię, Polacy będą o tym decydować.
A jak opozycja będzie zjednoczona?
A to już jest ich sprawa. Oni mają prawo łączyć się, dzielić. To każdy może założyć partię polityczną w Polsce i oni mają prawo występować pod różnymi nazwami. Muszą sami ocenić, co im się bardziej opłaca.
Namartwi się pan,
zgodnie.
Jak się zjednoczą?
Niespecjalnie. Tak naprawdę ta
wierzy
opozycja...
pan w to, że się zjednoczą?
Będą mieli z tym pewnie spory problem. Proszę pamiętać, że opozycja totalna w części spraw i tak działa. Tak naprawdę jako jedno ugrupowanie, może atakując z nieco różnych pozycji, ale działają jako jedno ugrupowanie. A czy rzeczywiście uda im się połączyć, będzie trudno, bo sprawy personalne mogą być trudne do przeskoczenia, ale to jest
listy
ich problem,
nie są
a nie nasz.
To prawda. Listy wyborcze nie są z gumy. No właśnie, a wy nie macie problemu z koalicjantami? Nawet i biorąc pod uwagę głównie te ostatnie wydarzenia związane z wetem.
Nie widzę jakichś specjalnych problemów, poza tym, że pojawia się troszkę bardziej emocjonalnych wypowiedzi w kilku częściach sceny politycznej, także tej prawej strony sceny politycznej, ale emocji trudno się tutaj pozbyć. Na początku audycji cytował pan jednego z dziennikarzy, co prawda po prawej stronie sceny politycznej, ale który nie jest zbyt życzliwy Prawu i Sprawiedliwości, wyraźnie sympatyzuje politycznie z innym ugrupowaniem. Ugrupowaniem opozycyjnym wręcz jest członkiem stowarzyszenia, które próbuje stworzyć nową partię polityczną w Polsce. Trudno się spodziewać, aby taki dziennikarz pisał pozytywnie.
Ale czy taki dziennikarz, czy taki człowiek jest w stanie dobrze życzyć Polsce, czy nie? Czy
ja,
trzeba
ja staram się czytać dziennikarzy z różnych stron scen politycznych, także i pana Rafała, o którym wspominamy. Z częścią poglądów się zgadzam, z częścią diametralnie nie, ale
a z opozycją jesteście się jeszcze w stanie zgadzać, panie pośle?
Myślę, że jest to trudne, ale
z opozycją pod szyldem Nowoczesnej Platformy
muszę
Obywatelskiej.
Muszę podać kilka przykładów ustaw, które są prawie niezauważane przez wyborców, a które powodują wygaszanie sporów politycznych. W tej chwili zostałem kilka dni temu szefem podkomisji, która ma przygotować stanowisko parlamentu do takiej ustawy związanej z gospodarką odpadami, gdzie między innymi mamy doprowadzić do tego, aby zmniejszyć użycie toreb foliowych przez konsumentów w sklepach, między innymi poprzez wprowadzenie dodatkowej opłaty ekologicznej. To jest zresztą wymóg wprowadzony przez Unię Europejską.
Głośno
i tu muszę państwu powiedzieć o tym,
że
w zasadzie sporów politycznych co do tego nie było, co do idei, może tam co do wysokości opłat pojawiają
się różnice.
Jakbyście
się pokłócili, panie pośle, o torebki foliowe, no to już byłby
szczyt.
Ale
ja chcę podać przykłady. To jest jeden z kilku, co najmniej, które ja pamiętam z własnego doświadczenia, gdzie takich sporów politycznych poważniejszych nie było. Tak naprawdę tych ustaw, gdzie są bardzo poważne spory polityczne, to jest jakaś część tylko, ale one są zdecydowanie najmocniej nagłośniane przez media i stąd w widzeniu społecznym jest takie, że my tylko i wyłącznie się kłócimy.
Nie wiem, czy państwo pamiętają, pan poseł zapewne tak. Na początku tego miesiąca był u nas prezydent świata, to oczywiście w cudzysłowie, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donald Trump. Po przerwie porozmawiamy sobie o tym, co oznacza ta wizyta, czy jeszcze jej skutki możemy w jakiś sposób przewidywać. No i dalej będziemy mówić sobie o tych politycznych sprawach, które dotknęły nas przez ostatnie 4 tygodnie. A w wakacyjnej odsłonie gier politycznych poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, panie pośle, no, obiecaliśmy słuchaczom rozmowę o Donaldzie Trumpie, który 6 lipca, tak dawno to było, 6 lipca był w Polsce. Nawet jeżeli nie do końca pamiętamy, kiedy był, to chyba powinniśmy pamiętać o tym, co mówił. A mówił takie rzeczy, o których wydaje mi się, że nawet polskim historykom się czasem nie śniło, żeby je eksponować. Powstanie warszawskie.
Ta wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych rzeczywiście miała ważny ten wymiar symboliczny, o którym pan zaczął mówić, bo my trochę przegrywamy na arenie międzynarodowej bitwę o taki wizerunek historyczno tożsamościowy. Coraz częściej wygrywa,
też, to o tym rozmawialiśmy tak, przed przerwą.
Coraz częściej niestety zaczyna wygrywać narracja, że Polacy byli współodpowiedzialni za Holokaust, a to jest taki ważny, jeden z nielicznych elementów historycznych, do którego odnoszą się politycy i co do których ma świadomość społeczność zagraniczna, międzynarodowa. I dotąd politycy zachodni raczej, jeśli już to oskarżali, przypomnę prezydenta Obamę, który użył tego lapsusu, powiedzmy, że to był lapsus, polskie obozy koncentracyjne, później troszkę się z tego tłumaczył, a tu mamy do czynienia z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który nie tylko nas nie oskarża, ale wręcz mówi o naszej wspaniałej historii, o naszym dążeniu do niepodległości, o polskich bohaterach, którzy o tę niepodległość walczyli,
wszystkie
mogą być
pieniądze.
Przykładem dla świata. To lepszej reklamy i lepszego pokazania się Polski nie mogliśmy sobie zażyczyć. Choćby gdyby tylko na tym skończył, to i tak byłaby to wielka wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Ale on na tym skończył, panie pośle.
Nieprawda. No, na tym nieprawda. Skończył. Wyraźnie mówił również o tym, w co niektórzy komentatorzy powątpiewali, że Stany Zjednoczone pod jego przywództwem będą wyraźnie stosowały artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli tego zobowiązania do wzajemnej pomocy w przypadku ataku bezpośredniego na któregokolwiek z członków NATO.
Będziemy bronić tych, którzy sami są w stanie za tą obronę zapłacić. Tak,
i jednocześnie potwierdzał, że Polacy to robią, płacą i mają odpowiednią wysokość budżetu obrony i jesteśmy jednym z nielicznych państw północnoatlantyckich, które się z tych zobowiązań wywiązują. A więc mamy kolejny przykład, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych nas wyraźnie chwali.
I kupimy baterie, rakiet.
Ale to jest akurat element, który nie różni chyba politycznie nikogo w Polsce, bo wszystkie partie polityczne, a przynajmniej większość tych, które ja znam, wyraźnie mówią o potrzebie zwiększenia obronności Polski. Poprzedni prezydent, zupełnie nie z naszej bajki politycznej, też zabiegał o budowę tarczy antyrakietowej, przynajmniej werbalnie, ale nic w tej sprawie nie zrobił. A my mamy wyraźną deklarację administracji amerykańskiej i zapowiedź najnowszej generacji, zakupu najnowszej generacji rakiet.
Chciałbym być administracją amerykańską, bo to dawałoby mi siłę i pozycję rozmowy z Polską taką o to, że sprzedam wam broń, Polacy, a wy pójdźcie ze mną na wojnę.
Ale większość państw na świecie, kupuje u Amerykanów uzbrojenie, bo mają po prostu uzbrojenie najnowocześniejsze. W przypadku rakiet zdecydowanie nie ma chyba lepszego systemu niż system Patriot. On się sprawdził w wielu już miejscach, między innymi Izrael używa tego systemu i jest on bardzo skuteczny.
No, niektórzy również zwracają uwagę na te ćwiczenia, które niebawem odbędą się, słynny zapad na Białorusi, że jest to swego rodzaju odpowiedź na to, co działo się.
Czy jest to sugestia, że w związku z tym powinniśmy się zbliżyć do Rosji?
No nie, bo jak mawiał minister Macierewicz, zdaje się, nie mamy co obawiać się chyba zagrożenia ze strony Szwecji i Słowacji. W związku z tym trzeba było patrzeć na wschód z większą rezerwą.
No i chyba słusznie.
Tylko pytanie, czy nie powinniśmy być bardziej polityczni, bardziej zachowawczy,
tacy,
którzy nie wejdą pierwsi do tej konfrontacji politycznej, gospodarczej, dyplomatycznej, która w tej chwili trwa na świecie.
Ale my przecież nie deklarowaliśmy gdziekolwiek, że jeżeli, nie wiem, Stany Zjednoczone będą interweniowały w Azji czy w Afryce, to polski żołnierz pojawi się tam ramię w ramię z żołnierzem amerykańskim od razu. Żadnych takich deklaracji nie było. My wyraźnie próbujemy doprowadzić do tego, aby Stany Zjednoczone nie straciły zainteresowania Europą Wschodnią. Przypomnę, rok temu był szczyt NATO i to znowu lipiec, który był ogromnym sukcesem nie tylko Polski, ale całego regionu, bo tam doszło do podjęcia decyzji o wzmocnieniu tak zwanej wschodniej flanki NATO, o czym państwo być może pamiętają, a może nie. Ja przypomnę, że chodziło tu między innymi o obecność wojsk różnych państw Paktu Północnoatlantyckiego, w tym żołnierzy amerykańskich, którzy mają stacjonować w Polsce, po to, aby odstraszyć ewentualnych agresorów. To samo dotyczy przecież państw nadbałtyckich. I te wszystkie państwa dzięki temu czują się bardziej bezpiecznie. Dzisiaj, po zmianie administracji amerykańskiej, kiedy, przypomnę, przed wyborami duża część prasy zachodniej, światowej karmiła nas opowieściami, jaki to będzie prorosyjski prezydent, jeżeli Trump zostanie prezydentem. Wręcz oskarżano go o to, że jest takim niemal agentem Putina w Waszyngtonie. A proszę zauważyć, że te podsunięcia polityczne, które obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, realizuje w praktyce, są wręcz przeciwne. On jest jednym z ważniejszych przeciwników imperializmu rosyjskiego i to z naszego punktu widzenia gwarantuje bezpieczeństwo. Trudno więc nie prowadzić takiej polityki, aby Stany Zjednoczone nadal czuły się zobowiązane do obrony ewentualnej. Mam nadzieję, że to zawsze będzie tylko i wyłącznie ewentualność tej części Europy przed jakąś agresją.
Jesteśmy daleko od Stanów Zjednoczonych, blisko Rosji. To, jak mówi poseł Piątkowski, powinno sprawiać, że czy to, co się dzieje, to, o czym mówił prezydent Trump, powinno sprawiać o tym, że powinniśmy czuć się bezpieczniejsi, ale czy ta właśnie układanka geopolityczna nie sprawia, że to bezpieczeństwo będzie bardzo trudne. Zapowiedź administracji rosyjskiej o wydaleniu kilkuset, ponad 700 zdaje się, dyplomatów amerykańskich, przedstawicieli instytucji amerykańskich, wygaszanie, ja mogę teraz być w błędzie, ale kwestii związanych z prawem użytkowania, może nie w błędzie, tylko nieprecyzyjny. Chodzi o prawo użytkowania nieruchomości w Moskwie przez organizacje amerykańskie. No to jest poważna sprawa, panie pośle.
To prawda, ale czy wobec takiego zaognienia relacji amerykańsko-rosyjskich my mamy stać tylko i wyłącznie z boku i przyglądać się biernie? Czy mamy, nie wiem, bo pan redaktor sugeruje, że wręcz powinniśmy przyjąć tutaj wersję strony rosyjskiej. My mamy obserwować to, co dzieje się na świecie. Sami nie jesteśmy w stanie kształtować polityki światowej. Jesteśmy zbyt małym państwem. Naszym naturalnym sojusznikiem na arenie międzynarodowej jest Pakt Północnoatlantycki, a mocarstwem, które udowodniło przez ostatnie kilkadziesiąt lat, że jest jedynym, które jest w stanie realnie interweniować w różnych częściach świata, są tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Żadne z europejskich państw przy ogromnym zredukowaniu, zmniejszeniu nakładów na obronność dzisiaj nie jest w stanie interweniować w różnych częściach świata. I Unia Europejska nie jest tak naprawdę paktem obronnościowym, które by zapewniło bezpieczeństwo takie militarne. Pan prezydent Trump podczas obecności w Polsce mówił o jeszcze ważnym elemencie bezpieczeństwa, o którym troszkę się nie mówi, o bezpieczeństwie energetycznym. Co prawda bezpieczeństwo energetyczne jest częścią polityki Unii Europejskiej, i powinno gwarantować między innymi równe traktowanie wszystkich członków Unii Europejskiej przez partnerów zewnętrznych, na przykład przez Rosję, ale w praktyce to nie działa, bo Unia Europejska dopuszczała dotąd, aby na przykład Gazprom dyktował różne ceny różnym częściom Unii Europejskiej. Polska to niestety odczuła. Poprzednie rządy podpisały przecież znowu wieloletnią umowę z Gazpromem, która narzuca nam ceny znacznie wyższe niż w państwach Europy Zachodniej. My od samego początku, zarówno w okresie 2005-2007 i teraz mówimy o konieczności dywersyfikacji, czyli zróżnicowania źródeł dostępu do energii, w tym między innymi gazu.
Powiedział, że może nam to sprzedać, ten gaz.
Ale to jest naturalne. Czy będziemy go kupowali od Arabii Saudyjskiej, czy na przykład od Stanów Zjednoczonych, to w dużej mierze będzie zależało po prostu od cen, które wynegocjujemy. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy kupowali na siłę droższy gaz amerykański od gazu na przykład z Arabii Saudyjskiej. Ponadto trzeba pamiętać, że my staramy się także doprowadzić do tego, aby uzyskać dostęp do gazu ze źródeł norweskich i stąd rozmowy z Danią i Norwegią, aby był jeszcze jeden gazociąg doprowadzający gaz z tamtej strony. A co robi Unia Europejska, która niby dba o bezpieczeństwo energetyczne także i naszego regionu? Firmy z Niemiec i innych państw europejskich podpisują umowę z Gazpromem na temat realizacji drugiej nitki gazociągu Nord Stream, który ma biec po dnie Bałtyku i w ten sposób pominąć Polskę i tak naprawdę doprowadzić do tego, że Polska będzie całkowicie uzależniona od dostaw rosyjskich. I tutaj o solidarności, o bezpieczeństwie energetycznym państwa europejskie nie mówią, a Komisja Europejska w swoich rozstrzygnięciach bardziej trzyma stronę Gazpromu niż członków Unii Europejskiej.
No bo są karygodne. Silniejsi, panie pośle, na świecie.
Panie redaktorze.
Państwa nie mają sentymentów, państwa mają interesy.
Ale my tak samo, dlaczego mamy mieć resentyment wobec Komisji Europejskiej czy wobec Unii Europejskiej, jak mamy ofertę ze strony Amerykanów bezpieczeństwa wojskowego, bezpieczeństwa energetycznego i z nimi rozmawiamy. Skoro Unia Europejska nie za bardzo chce nam to bezpieczeństwo zapewnić, to korzystajmy z oferty najsilniejszego państwa świata i my chętnie to zrobimy. Lepiej być przyjacielem wielkiego mocarstwa niż jego wrogiem.
To była szczera rozmowa z posłem Dariuszem Piątkowskim z Prawa i Sprawiedliwości. Gry polityczne w wydaniu takim jednoosobowym nam się zrobiły, ale może to jest jakaś wskazówka na przyszłość. Proszę państwa, usłyszymy się w takim prologu ostatni poniedziałek sierpnia, takim prologu nowego sezonu. Wtedy porozmawiamy o tym, co się już niebawem wydarzy. Do usłyszenia.
Dziękuję, życzę miłego odpoczynku, miłych wakacji.